każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasim.
18 minut po godzinie 12. Audycję realizuje Hubert Pietroński. Witamy serdecznie. W pierwszej części porozmawiamy z naszymi gośćmi, właściwie z gościem, o mieszkaniach komunalnych budowanych przez lubuskie samorządy. To temat bardzo ciekawy, zwłaszcza z punktu widzenia mieszkańców. Dodam, że jednym z gości miała być pani burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska, ale rodzinne sprawy związane ze zdrowiem panią burmistrz w ostatniej chwili zatrzymały, także pani burmistrz jest w pełni usprawiedliwione. Życzymy dużo, dużo zdrowia. Państwa i moim gościem burmistrz Witnicy Dariusz Jaworski. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Panie burmistrzu, właśnie co z budową mieszkań komunalnych przez lubuskie samorządy? Pan jako burmistrz zdecydował się na skorzystanie z programu Mieszkanie Plus. Nie wszystkie samorządy, większość powiedziała, że nie, że to bardzo trudne zadanie. Pan podjął się tego wyzwania. Dlaczego?
My jednak jako gmina Witnica podjęliśmy walkę o mieszkania. Jest to bardzo ważny element dla naszego społeczeństwa gminy Witnica. No my jako gmina Witnica, ja jako burmistrz odziedziczyłem dosyć duży kredyt, który wpływał bardzo mocno na rating naszej gminy, co też wpływało na to, że za bardzo nie dostałbym kredytu na wybudowanie mieszkań komunalnych. Tak więc tutaj szukaliśmy różnego rodzaju narzędzi do tego, żeby wystartować, żeby wybudować, bo od wielu, wielu lat nigdy w Witnicy nie budowało się dla społeczeństwa, dla mieszkańców. Dlatego nowy rządowy program Mieszkanie Plus, tutaj postaraliśmy się, żeby być pierwsi na liście w województwie lubuskim. Wystartowaliśmy i jesteśmy już na półmetku. Lada moment będziemy wykonywać odkrywkę archeologiczną, czyli tą drugą część, i będziemy powoli przystępować do przetargu, do powoływania również spółki, która będzie te mieszkania budowała w gminie.
Zapytam o zapotrzebowanie, bo skoro chce pan budować, to ma pan też mieszkańców, którzy będą chcieli z tych mieszkań skorzystać. Jak duże jest zapotrzebowanie, jeśli chodzi o Witnicę i gminę?
Te zapotrzebowanie jest bardzo wielkie. To obrazuje ilość osób zainteresowanych. Ja jako burmistrz jestem zobowiązany do tego, żeby przyjmować mieszkańców co tydzień. I 80% spraw, problemów mieszkańców to jest typowo związanych z brakiem mieszkań tutaj w Witnicy. My jesteśmy miastem przygranicznym. Większość rodzin, większość osób pracuje, wyjeżdża za granicę do pracy, powraca tutaj do Witnicy i ich tak naprawdę stać na to, żeby mieszkać, żeby wziąć kredyt. Niestety żaden polski bank takiego kredytu nie chce udzielić ze względu na to, że tłumaczy się tym, że taka osoba, która pracuje za granicą, zarabia dosyć dużą kwotę pokaźną, która po utracie pracy mocno wpłynęłaby na rating, na zdolność danej rodziny i tego kredytu za bardzo nie może otrzymać. I tutaj my wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby właśnie dla tych osób, nie tyle może najbiedniejszych, bo dla tych najbiedniejszych to mamy mieszkania socjalne, które no też ich jest brak, ale no tutaj staramy się w miarę reagować na tą sytuację, ale to jest skierowane dla tych osób, które mają środki finansowe, nie mogą wziąć kredytu i stać ich na to, żeby płacić czynsz w tym mieszkaniu. Tutaj czynsz będzie średnio wyliczony na 1100 zł. Jeżeli osoba ma też niski dochód, będzie możliwość obniżenia tego czynszu. Będzie dopłata rządowa w kwocie 400 zł, czyli za takie średnio 55-metrowe mieszkanie. Mieszkaniec, rodzina będzie zapłaci 700 zł. To na naszym rynku gminy Witnica jest bardzo niska kwota. Orientowałem się, mieszkańcy, którzy poszukują mieszkania, mieszkań no, są zobligowani do tego, żeby płacić po 1500 zł samego czynszu wynajmu, nie mówiąc już o mediach. Tutaj w Witnicy takie wysokie są stawki, jak w dużych miastach typu Poznań.
W ekonomii jest takie pojęcie biedni pracujący, więc jest to realny problem, ale o czym rozmawiamy, jeśli chodzi o inwestycje w Witnicy? Co chcecie wybudować?
Na dzień dzisiejszy ukończony jest już prawie projekt i koncepcja budynku. To jest dokładnie kształt budynku kondominium, czyli on będzie zakładał zamknięcie, bezpieczne wejście do podwórka, do środka, tak, że klatki będą wewnątrz, to taki element jest bezpieczeństwa, a tych mieszkań będzie dokładnie 77. Średnia powierzchnia będzie się wahała od 38 do 68 metrów kwadratowych. Na dole też przewidziano, żeby no jakoś rozruszać, żeby było życie też w tych mieszkaniach. Również lokale usługowe, czyli będzie można wynająć sobie i otworzyć sobie sklep, bądź też otworzyć żłobek. Jest też taka opcja techniczna, bądź przedszkole, jeżeli ktoś będzie chciał też w gminie Witnica takowe założyć. Również jeżeli chodzi o kompleks projektowy, on uwzględnia trzy kondygnacje mieszkania, tak więc tutaj nie będzie potrzeby wykonywania windy, co obniży oczywiście koszty budowy. Na tym nam też bardzo mocno zależy. W części parteru będą zlokalizowane usługi, tak jak wcześniej mówiłem, będą chodniki, zieleń, miejsca parkingowe, wiaty śmietnikowe, czyli to wszystko, co jest potrzebne do codziennego życia. Jak również, jeżeli chodzi o samo wykończenie mieszkań, one będą wykończone już pod klucz. Najemca będzie musiał tylko wybrać sobie i zakupić meble, tak więc to już będzie tak zwany gotowy produkt, tak? Będą płytki w łazienkach, będą grzejniki, będzie ogrzewanie, tak więc tutaj to już jest zapewnione.
A zdaje pan sobie sprawę, że przed panem, jak w ogóle będzie wyglądał dobór ewentualnych mieszkańców? Jakaś lista potrzeb? Jak to będzie, jak rozwiążecie ten problem? No bo wszystkich, jak rozumiem, no nie zadowolicie. Będą ci, którzy powiedzą, że ja też chciałem, a nie dostałem, a może planujecie też kolejną budowę gdzieś tam w kolejnych latach. No ale najważniejsze to będzie rozdzielenie tych mieszkań. Jak pan do tego podejdzie, bo wiem, że na przykład w Skwierzynie burmistrz mówił, że Lesław Hołownia, który też taką inwestycję, a dzisiaj nie mógł być ze względów na swoje obowiązki razem z nami tutaj w programie, ale mówił, że to jest wyzwanie, żeby podzielić takie mieszkania. No i wiadomo jak. Znaczy nie wiadomo jak. No i teraz jak pan do tego podchodzi?
Tak, to będzie bardzo trudne zadanie, bo wiadomo, no wszystkim się też w społeczeństwie nie dogodzi. Jeszcze chyba taki się nie urodził, jest takie nawet powiedzenie. Ale na pewno tutaj spółka, która będzie budowała te mieszkania i do której my aportem wniesiemy grunt, jak i Rada Miasta będzie te kryteria ustalała bezpośrednio. Tak więc tutaj bezpośrednio odpowiedzialnym będzie. Ja na pewno będę przedstawiał swoje sugestie, tak żeby sprawiedliwie te mieszkania rozdzielić. No tych chętnych jest naprawdę tutaj w Witnicy bardzo dużo i na pewno już myślę o tym, żeby kolejne blokowisko, kolejne kondominium też wybudować obok. Jest możliwość techniczna, mamy mnóstwo placu, tak więc myślę, że jak już będziemy dzielić te mieszkania, już będziemy w trakcie projektowania kolejnego mieszkania, tak żeby zaspokoić tutaj potrzeby mieszkańców gminy Witnica, ale też będziemy chcieli zainteresować wszystkich, nie tylko tutaj mieszkańców typowo miasta, ale też oczywiście będziemy starać się wesprzeć również mieszkańców, którzy mieszkają na sołectwach w naszej gminie.
Czy ten program Mieszkanie Plus, wokół którego było dużo polityki, ale zostawmy politykę na boku, no bo nie o to w naszym programie chodzi, jest skomplikowany, musicie jako Witnica sporo się natrudzić, czy jest to tak stworzony program, że samorządy, jeżeli chcą, to mogą z niego skorzystać i realnie pomóc sobie w budowie takich mieszkań?
Ten projekt jest no niestety przez opozycję w jakiś tam sposób torpedowany. Nawet powiem, że u mnie w Radzie Miejskiej też są osoby, które twierdzą, że najważniejsze w gminie Witnica to jest budowanie dróg i nic więcej, i dla nich najchętniej by ci radni zamknęli szkoły we wszystkich wioskach i spędzili wszystkie dzieci do miasta, do Witnicy, co jest oczywiście nierealne, bo byśmy tych dzieci nie pomieścili. I tak samo dla nich są też priorytety drogi. Dla mnie również jest priorytetem droga, ale jak wiemy, jeżeli w miejscowości będziemy mieli super piękne, ozłocone drogi, a nie będziemy mieć żłobka, nie będziemy mieć przedszkola, nie będziemy mieć wyremontowanego domu kultury, a przede wszystkim jak nie będziemy mieć mieszkań dla tych mieszkańców, to tych ludzi nie będzie tutaj. Dlatego musi być zrównoważona polityka rozwoju i no, część opozycji no, próbuje tutaj w tą stronę,
no, ale ja mówię, zostawmy...
że te mieszkania są niepotrzebne. Też część opozycji tam w kraju też to krytykuje. Ja powiem tak, że to jest bardzo dobrze przygotowany projekt rządowy przez obecny rząd i tutaj chylę czoło wszystkim. Pojawiają się nowe wersje możliwości też skorzystania z innych form wsparcia i myślę, że kolejne mieszkanie również będziemy tutaj starać się może w innej formie w gminie Witnice budować.
No właśnie, bo słucham tego, co mówicie jako burmistrzowie tutaj z północy chociażby, bo jest kilka miast, kilka gmin, które myślą nad tymi rozwiązaniami i tak się zastanawiam, czy to nie jest znak czasu, że samorządy będą musiały podjąć takie inwestycje, bo mieszkania są coraz droższe jest budowanie domu, inflacja postępuje, więc ten pieniądz wiadomo też traci. I pytanie, czy dlaczego inne samorządy tak mocno nie korzystają? Jak pan myśli?
No ja podejrzewam, że też inne samorządy mają inne kierunki rozwoju, inaczej są zlokalizowane, jeżeli chodzi o strefę przygraniczną, inny mają podział społeczeństwa, inne potrzeby i może też podejrzewam, że no u mnie przez te lata poprzednie, przez od 91 roku nic w gminie Witnica się nie wybudowało. W innych miejscowościach wiem, że były budowane zasoby komunalne, mieszkaniowe, tak żeby wesprzeć mieszkańców. Może to jest ten powód.
Dziękuję za rozmowę, panie burmistrzu. Temat jest naprawdę szeroki i na pewno do niego wrócimy. Burmistrz Witnicy Dariusz Jaworski był państwa i moim gościem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.
Z nami kolejni goście. Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I wójt Deszczna Paweł Tymszan.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie. Gmina Skwierzyna jako kolejna z północy regionu przystąpiła do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa. Wcześniej, przypomnę, gorzowski MOW powiększył się o Lubiszyn i właśnie Strzelce Krajeńskie. Mówiłem państwu, że nie mógł być z nami z powodów zawodowych burmistrz Lesław Hołownia, burmistrz Skwierzyny, ale ostatnio w gorzowskim magistracie podczas podpisania listu intencyjnego w tej sprawie mówił, że to bardzo dobry dzień dla Skwierzyny. Od lat jesteśmy związani z Gorzowem i północną częścią województwa, komunikacyjnie, edukacyjnie, biznesowo, wspólną służbą zdrowia. Razem możemy się rozwijać jeszcze szybciej i jeszcze mocniej. No i panowie, jesteście w tym całym mechanizmie. To po co to powiększanie MOF-u gorzowskiego, czyli Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego? Może zacznę od pana burmistrza. Panie burmistrzu.
Oczywiście, no, trzeba myśleć lokalnie, a działać globalnie lub odwrotnie. Myśleć globalnie, działać lokalnie. Chodzi o to, że chcemy, by północ województwa była silniejsza. Ona zawsze była silna, ale chodzi o to, że grupy, które się tworzą, tworzą pewną siłę i patrząc się na inne województwa, praktycznie każde duże wojewódzkie miasto posiada silną aglomerację. To było po części w Zielonej Górze, w Gorzowie, w takim mniejszym wydaniu. Mamy nadzieję, że w tej drugiej perspektywie, kolejnej perspektywie unijnej już to będzie wydanie takie prawdziwe, aglomeracyjne, im więcej gmin, im więcej miast w związku z, w naszym przypadku z Gorzowem Wielkopolskim, tym może być tylko z tym związany sukces. Tak jak mówiłem, tylko siła, grupa i obwarzanek wokół Gorzowa, czyli te gminy, które są funkcjonalnie przez wiele aspektów, przez edukację, przez ochronę środowiska, przez transport i tak dalej połączone. No teraz formalizujemy to i liczymy, że być może jeszcze dwa miasta czy więcej grup się jeszcze dołączy do nas, byśmy byli jeszcze bardziej skonsolidowani i spójni.
Ja dodam, że miejski obszar funkcjonalny dla wszystkich naszych słuchaczy to taki układ przestrzenny, taki organizm odrębny administracyjnie, ale który łączy pewne oddziaływanie ekonomiczne, społeczne, przestrzenne, także kulturowe. To jest definicja. W praktyce oznacza to realizację pewnych projektów w oparciu o unijne pieniądze z tak zwanych zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Panie wójcie, zwracam się do Pawła Tymszana. Wiadomo, że Deszczno jest już w tym organizmie, skorzystaliście. Co moglibyście powiedzieć o tych doświadczeniach, które już macie, jeśli chodzi o MOW i ZIT-y?
Oczywiście, że tak. Tutaj trudno się do tego być jakokolwiek negatywnie nastawionym, tylko same pozytywy są. My jesteśmy nierozerwalnie związani i współpracujemy razem, chociażby tym, że na terenie naszej gminy Deszczno jest Miejski Zakład Komunikacji, czyli obsługuje nas komunikacja gorzowska. Oprócz tego młodzież z naszego terenu uczęszcza do szkół średnich w Gorzowie Wielkopolskim i tak samo z tej gminy ościennych, także jesteśmy ściśle powiązani. Pamiętajmy też, pewnie się zgadzam ze słowami burmistrza Federa. Oczywiście, że północ regionu jest silny. Oczywiście, że powiększanie miejskiego obszaru funkcjonalnego kolejnej gminy jeszcze wzmacnia ten obszar, chociażby z inwestycjami, które będziemy mogli czynić wspólnie, na przykład komunikacyjnymi. Pamiętajmy też o tym, że 60% PKB województwa jest wytwarzane na północy, pomimo tego, że demografia jest zdecydowanie gorsza, co mówię, do południa. Jesteśmy silną częścią regionu i musimy tutaj to okazywać, że jesteśmy naprawdę silni, zwarci, zjednoczeni. Czekamy na tę perspektywę, która nastąpi. W tej chwili trwają rozmowy, co chcemy, jakie chcemy inwestycje poprowadzić w następnej perspektywie, to jest bardzo ważne. A Deszno i gminy, które były do tej pory w miejskim obszarze funkcjonalnym, czyli Kłodawa, Bogdaniec, Santok i przede wszystkim Gorzów Wielkopolski, działały wspólnie. Mieliśmy wytyczone cele. Mieliśmy m.in. termomodernizowaliśmy budynki, robiliśmy rewitalizację terenu, zagospodarowaliśmy tereny przemysłowe. Również bardzo walczyliśmy o tego, żeby powiększyć sieć ścieżek rowerowych z niską emisyjności. Także naprawdę myśmy bardzo dużo skorzystali i cieszę się, że dodatkowe gminy Lubiszyn, który jest nierozerwalnie związany z naszym miejskim obszarem funkcjonalnym, jak i dwie troszeczkę bardziej oddalone gminy, czyli Szczelce Krajeńskie i Skierzyna, będą w tym wspólnym organizmie, bo nie oszukujmy się, na północy mamy jeden wspólny organizm i jeszcze raz powiem, że jestem bardzo kontent, że te trzy gminy przystąpiły, jesteśmy więksi, jeszcze silniejsi i zjednoczeni przede wszystkim.
Mówiliście panowie, że kolejne gminy mogą przystąpić. Panie wójcie, jakie są plany? Czy może pan zdradzić, które, czy to Witnica, czy może inne mogą wejść w ten MOW?
Panie redaktorze, szanowni państwo, najważniejsze jest spełnienie współczynników co do przystąpienia dodatkowych gmin, bo to nie jest tak, że burmistrz też wójt dodatkowej gminy będzie chciał przystąpić w MOW-y, bo pamiętamy, jak to były w pierwszym obszarze, jak była mowa o gminie Lubiszyn. Oczywiście, że gmina Lubiszyn aplikowała. Niestety nie wszystkie współczynniki były zapewnione. Mówimy tutaj o takim tym przenikaniu się tych mieszkańców i to jest najistotniejsze. Oczywiście może to być gmina Witnica, Kostrzyn, a jak i gmina Międzyrzecz. To jest wiele gmin, które chciałyby aplikować i są nierozerwalnie związane z północnym województwa i przede wszystkim z miastem Gorzów jako liderem.
Panie burmistrzu, tak z punktu widzenia naszych słuchaczy, także, a może przede wszystkim z północy regionu, co to będzie oznaczało to, co przed wami, czyli nowy ZIT, nowe rozdania pieniędzy unijnych, bo ten ZIT jest gwarantowany, to jest pewne. Natomiast no, nie wiem, jaka będzie tylko skala, jak duży to będzie ZIT, może to zależy od wielkości MOW-u, to są specyficzne informacje i pewnie odpowiedziałby na to jakiś ekspert, ale co to oznacza dla mieszkańców, tak? Prosto, po prostu.
czym mamy głęboką nadzieję, że to będą tylko dobre informacje dla mieszkańców. Z tego względu, że w przypadku Strzelec Krajeński, ale także innych gmin, które są w tym tworze w MOFie, no tak naprawdę my jesteśmy silnie związani z Gorzowem. Tak jak mówił kolega wójt, przenikamy się. Bardzo dużo osób pracuje ze Strzelec w Gorzowie, dojeżdża na co dzień, więc tutaj jeśli dojeżdżamy, wiemy, że Strzelcy mają poważny problem z dostępem publicznym do Gorzowa. Linie autobusowe praktycznie już nie istnieją, jedynie te linie szkolne, więc to też otwiera się droga na otwarcie, jeśli chodzi o transport publiczny, gdzie mieszkańcy nie musieliby skrzykiwać, jak jest teraz, i dojeżdżać z prywatnymi samochodami, tylko być może jakaś kolej, być może na początku autobusy podmiejskie, więc to jest pierwsza rzecz, najbardziej, która jest, czego oczekujemy jako mieszkańcy, żeby dostać się do Gorzowa jednostką publiczną, ale także oczywiście pieniądze na inwestycje takie oddzielne, czyli każda gmina ma swój plan, pewną swoją wizję, ale również wspólne inwestycje, będziemy mówić, czy ochrona środowiska, czyli kanalizacja, woda, oczyszczalnia i tak dalej, będziemy mogli to wspólnie z gminami, które są w MOFie, realizować, i to otwiera przestrzeń większą na środki zewnętrzne, które będą przypisane do naszego MOF-u, ale również inne finansowania, które będziemy mogli poszukiwać, czy w ministerstwach, czy to chodzi o środki rządowe, czy europejskie. Jeśli zgłosi się gmina Strzelce Krajeńskie sama gdziekolwiek, no to ktoś może jej wysłuchać, ktoś nie wysłucha, ale jeśli zgłosi się już MOF, czyli kilka gmin związanych z Gorzowem Wielkopolskim, no to organizm jest silniejszy i siłą rzeczy, czy w ministerstwie, czy w strukturach Urzędu Marszałkowskiego, czy Unii Europejskiej, będzie jasno powiedziane, że to już nie jest sama jedna gmina pojedyncza, tylko kilka gmin o coś aplikuje, o coś wnioskuje, więc to są takie korzyści namacalne, które spowodują, że tak jak mówiliśmy na początku, silniejszy, zmobilizowany i współpracujący może znacznie więcej.
Panie wójcie, Paweł Tymszan, wspomniał pan przed chwilą o pewnych planach inwestycyjnych. Co byście jako gmina, co mieszkańcy chcieliby w tej nowej perspektywie, o czym myślicie?
Oczywiście na przykład o budowie hal sportowych przy naszych małych satelickich szkołach, bo też nie mamy bardzo ładną halę sportową, ale nie mamy hal sportowych przy szkole podstawowej w Ciecierzyca czy Gulinu, a o budowie boiska sportowego przy szkole podstawowej w Bolewinie, to na przykład jeżeli chodzi o parytety oświatowe, w tej chwili na przykład musimy też bardzo, ale to bardzo dbać o to, żebyśmy mieli odpowiednią strategię litowską, która by nie odpowiadała, i musimy naprawdę bardzo mocno o to ubiegać się, bo na przykład w tamtym wiecie, co wielokrotnie artykułowałem, był błąd popełniony przez tamtych włodarzy przed rokiem 2010, przede wszystkim przez lidera, że na przykład w priorytecie oświatowym nie mogliśmy aplikować w konkursach regionalnych, gdy stałość o lokacji została wydatkowana na wyższą Centrum Edukacji Zawodowej Biznesu w Gorzowie. I żadna inna inwestycja oświatowa, na przykład budowa przedszkoli, szkół, czy też remonty, gminy i miasto Gorzów i pozostałe samorządy nie mogły aplikować w konkursach operacyjnych, a Gzidź Zielonogórski już mógł aplikować. Także musimy bardzo dbać o to, mając w tej chwili bardzo dobrego lidera w postaci prezydenta Wójcickiego, żeby ten wid był uszyty na miarę samorządu. Bo my musimy wiedzieć, co naprawdę w naszych gminach potrzebujemy, i dojść do konsensusu pomiędzy wszystkimi wójtami, burmistrzami i prezydentem. Nie może być każda z gmin tylko myśleć o własnym interesie. Musimy mieć wspólne, jedne stanowisko, żebyśmy mogli wypracować takie alokacje, które będą dla nas idealne. Być może potrzebne są inwestycje oświatowe, być może budowa przedszkoli. Nie wiem, w tej chwili jeszcze przed bitem powstanie drugie nowe, duże przedszkole i nie będziemy potrzebowali w następne 10 lat wydecznie dodatkowych miejsc przedszkolnych, bo pamiętajmy też o tym, że to nie były tylko stricte inwestycyjne działania, ale również dużo środków z tego ZIT-u zostało wydatkowane w kapitał miękki, w kapitał ludzki, czyli na przykład z ZIT-u były finansowane bardzo mocno i bardzo interesujące zajęcia dodatkowe dla dzieci. Były opłacane przez Unię Europejską na przykład wyjazdy do Filharmonii Gorzowskiej, do Miejskiego Ośrodka Sztuki, do Planetarium w Zielonej Górze. Nasze dzieci mogły się fajnie kształcić. Oprócz tego, mówiąc o kapitale miękkim z litu, powstały dodatkowe miejsca przedszkolne. Także nie mówmy stricte o ścieżkach rowerowych, o remontach szkół, ale pamiętajmy też, że tym wszystkim najważniejszy jest człowiek. I Unia Europejska daje też możliwość dużego finansowania właśnie takie inwestycje ściśle skierowane dla naszych mieszkańców.
Panie Wójcie, przed chwilą pan mówił o PKB, o tym, że około 60% jest wypracowywanych na północy.
Tak.
Dobrze usłyszałem?
Tak.
Chciałem zapytać o dane te, to ma pan to są GUS-owskie dane, to są dane Urzędu Statystycznego, gdzie możemy je znaleźć?
GUS-owskie dane, jestem głęboko przekonany, że są dane GUS-owskie. Pomimo tego...
Ja wiem, że północ wypracowuje CIT większy niż południe, to też ma coś z tym wspólnego, ale chciałem jeszcze zapytać o inną rzecz, pan wspomniał...
Panie rektorze, proszę wspomnieć, proszę zobaczyć, wypracowuje większy CIT, a jednak jest mniejsza liczba mieszkańców, co za CIT-em idzie oczywiście też PKB, bo to jest logiczne. Gorzów jest, to trzeba tu odpowiedzieć, Gorzów jest ośrodkiem bardziej przemysłowym, a Zielona Góra bardziej urzędniczym. Tam jest zdecydowanie mniejsza ilość fabryk, przemysłu niż jest na terenie Gorzowa i tutaj tych przyległych tego obważanka, teraz powiększonego jeszcze o Strzelce Krajeńskie i w Świerzynę. W Świerzynie przecież bardzo fajnie rozwija się ta strefa przemysłowa. Praktycznie niedawno rozmawiałem z prezydentem Wójcickim. Na Gorzowskiej strefie już nie ma praktycznie w ogóle wolnych działek. Także to pokazuje, że my jesteśmy takim tym, nie wiem, parkiem przemysłowym w tej części województwa.
Ja chciałem tylko dopytać panów o relacje właśnie północ-południe, bo przed chwilą pan wspomniał, że CIT Zielonogórski miał pewne możliwości starania się o środki dodatkowe, Gorzowski nie. Oczywiście z winy tutaj pan wspomniał, tutaj powiedzmy to w cudzysłowie naszej. Natomiast wiemy, że Zielona Góra też tworzy razem z Nową Solą, Solechowem pewien organizm, powiększa MOW. ZIT-y będą, oprócz tego będzie można się starać o zewnętrzne pieniądze. Czy to prognozuje nam pewną rywalizację o pieniądze unijne w tej nowej perspektywie, też ogromnej, panie burmistrzu?
Szanowni państwo, no nie ma co ukrywać, że zadaniem każdego samorządowca jest walka o interes własnej gminy, więc konflikt jest wpisany w tą rolę. To jak w firmie, jak się prowadzi firmę, to oczywiście każdy zabiega o to, żeby było w tej firmie jak najlepiej, podobnie jest z miastem, więc konflikt rodzi postęp, można powiedzieć, więc zawsze będzie pewien aspekt konfliktowy. Nasze województwo, jak część innych województw, też jest podzielone gdzieś tam na te strefy północ-południe. Niemniej jednak my wszyscy darzymy się szacunkiem i przyjaźnią jako samorządowcy, ale kiedy wchodzi ta sfera finansowa i walka o interes gminy czy subregionu, w tym naszym przypadku północnego, no to siłą rzeczy odzywają się te emocje bliżej serca, tak? Czyli walczymy o tą naszą część kraju, o tą naszą część podłogi, można tak powiedzieć. I tylko nam chodziło już od początku, żeby były te środki dzielone sprawiedliwie, tak? Żeby nie było, że ktoś jest znacznie silniejszy i ktoś ma gdzieś większe wpływy, a pozostali muszą zabiegać i walczyć. Tylko tu jest dwie grupy silne, bo też przypomnijmy, że oczywiście inne gminy mniejsze tworzą różnego rodzaju partnerstwa, związki, więc to też będzie pewna większa siła, jeśli chodzi o walkę finansowanie, ale tu mamy do czynienia, że są dwie aglomeracje, jest Gorzowska i Zielonogórska, czyli są dwie grupy, które będą zabiegały o te środki z tego tortu unijnego, ale jak powiadam, jest taki moment, że nieraz te konflikty są, czy jakieś pewna rywalizacja, ale nie ma co ukrywać, że rywalizacja motywuje do jeszcze lepszego działania, więc nie możemy też sobie siąść i się wszyscy poklepywać po plecach i mówić, że jest wspaniale i cudownie, tylko musimy twardo negocjować, twardo walczyć o swój własny interes, bo po to nas mieszkańcy wybrali, żebyśmy zabiegali o ich interesy, a nie żebyśmy gdzieś tam się spotykali, rozmawiali, się do siebie uśmiechali, bo ostatecznie to mieszkańcy nas rozliczają za to, jak skutecznie zabiegamy o interesy danej gminy czy danego terenu.
Wójt Paweł Tymszan.
Tak, wspomnij się zaraz z kolegą. Na południu województwa powstaje teraz bardzo duży LIT oparty o tak zwane trójmiasto. Także to też pokazuje że Unia stawia na rozwój regionów, także mamy, można powiedzieć, na ten moment dwa silne ośrodki, być może powstanie jeszcze trzeci WIT, mamy dwa silne ośrodki w postaci północy i południa. Zawsze jest, była i będzie rywalizacja pomiędzy Gorzowem i Górą, chociaż nie żartując na żużlu, że jednak derby smakują zdecydowanie lepiej niż każdy inny mecz żużlowy, nawet z niższym Unią Leszną, to też są to dodatkowe emocje. Będąc jeszcze radnym w Sejmiku Wojewódzkim, no pamiętam, że zawsze będzie około 10 do 20, czyli 10 głosów jest na północy województwa, 20 jest na południu. I z tym musimy współpracować. No myślę, że pani marszałek Polak potrafi też nasze interesy godzić, bo uważam, że jest skutecznym marszałkiem. Ale ta rywalizacja pomiędzy Gorzową i Zieloną Górą, tymi dwoma regionami jest, była i będzie. Tu nie ma co się oszukiwać. Tylko my musimy teraz naprawdę bardzo mocno pracować nad strategią WIT-u, żeby te wszystkie inwestycje i też te alokacje były ujęte w ten sposób, żeby nam odpowiadały. A w WIT-ie musimy mieć, jako to jak powiedział kolega, bezwzględną współpracę pomiędzy tymi jednostkami. To nie jest WIT, w których jest 50 liderów, tylko jest nas kilka osób. Znamy się, szanujemy się od lat, jesteśmy po kilkadziesiąt lat w samorządzie. I oprócz tego, że każdy dba o interes własnej gminy, to w tym wypadku musimy mieć przede wszystkim w priorytecie, że najważniejszy jest ten region, ten subregion, jak powiedział kolega, żebyśmy go wspólnie, prężnie rozwijali. I na tym to polega. A to, co stało się na południu województwa, czyli oparcie WIT-u o Trójmiasto i pokazaniu tam powiązań pomiędzy tymi miastami, no to jest szacunek, że udało im się pokazać, że tam rzeczywiście są połączenia, które Unia Europejska wymaga, aby tworzyć subregiony.
Panowie, na koniec... Rozumiem. Kończymy ten temat, a ja chciałem jeszcze zapytać o inwestycje infrastrukturalne, bo bardzo ważna sprawa w przypadku na przykład Strzelec Krajeńskich, a propos obwodnicy, bo tutaj już mówimy o konkretach, konkretnych podpisach, panie burmistrzu.
Tak, to są dobre informacje sprzed tygodnia, dokładnie w piątek, 29 stycznia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w Zielonej Górze wybrała wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje obwodnicę. Jest to firma Colas Polska, która jeszcze w naszym terenie nie działała, więc to będzie ich debiut. Cieszymy się z tego ogromnie, z tego względu, że od tak naprawdę czasów powojennych mieszkańcy zabiegali o to, żeby ta droga powstała. Korzyści, tylko same korzyści tak naprawdę, bo tranzyt, który tutaj w tej chwili wjeżdża do miasta, to jest ponad 8 tysięcy samochodów dziennie, przejeżdża przez główną drogę, gdzie mieszkamy, żyjemy, stoimy w korkach, więc to na pewno rozwiąże ten problem, ale również możliwości rozwojowe miasta przez to będą większe, bo przypomnę, nie tylko sama obwodnica Strzelec Krajeńskich, ale również trasa 22 jest w tej chwili projektowana, aby te pasy jezdni były poszerzone, więc my, poruszając się i łącząc się z Gorzowem, będziemy mieli jeszcze większy komfort podróżowania, komfort, ale także bezpieczeństwo, więc ta infrastruktura nas mocno połączy, ale też da nowe możliwości. Na pewno jeszcze szybciej, jeszcze sprawniej połączymy się z Gorzowem, więc tak naprawdę ten początek roku jest, zapowiada się dobrze, mimo że ten czas jest dosyć trudny, jak na razie pandemiczny, ale mam nadzieję, że już za kilka miesięcy wszystko się skończy i te inwestycje rządowe, infrastrukturalne ruszą, bo trzeba przyznać, że wygląda to dosyć okazale. Te plany, jak były zapowiadane, tak są realizowane i to nas satysfakcjonuje.
A czy deszcz w oparciu o swój budżet, jakieś dotacje, też planuje inwestycje infrastrukturalne? Nie mówię o obwodnicy, ale o tych takich drogach z punktu widzenia mieszkańców bardzo, bardzo ważnych.
Nie, oczywiście tak. Przede wszystkim tu gratuluję panu burmistrzowi, bo wiem, że tam problem obwodnicy Strzelec jest ponad 20-letni, jak mieszkańcy dość mocno starają się o tą obwodnicę, także fajnie, że to będzie. Ta sama droga przechodzi też przez naszą gminę, droga krajowa numer 22 i też jest na etapie projektowania. My swoje uwagi do przebiegu tej drogi krajowej na terenie naszej gminy oczywiście pokazujemy. Jest to i też ważna rzecz dla mieszkańców, też duży problem, że przed ich miejscowości przebiega droga krajowa. Po prostu między innymi ta droga jest w Boleminie, jest w Krasowcu, jest w Prądocinie i na obrzeżach Ulimia i Łagodzina. Także po zachodniej części naszej gminy jest jak gdyby taką osią komunikacyjną. Mieszkańcy mają łatwiejszy dostęp do jazdy właśnie do szkół, czy też do pracy do Gorzowa Wielkopolskiego. Co do stricte inwestycji, no oczywiście, że mamy bardzo dużo w tym roku. Między innymi będziemy budowali wiele, przede wszystkim na tym momencie już mamy budowy, bo jesteśmy po etapie postępowań przetargowych przeprowadzonych. Między innymi remontujemy już szkołę podstawową w Desznie, między innymi będziemy remontować remizę w Desznie, budować remizę w Ciecierzycach. Oprócz tego mamy projekty inwestycyjne na 9 drogach po postępowaniu przetargowym. Będziemy mieli 9 nowych dróg, między innymi w Prądocinie, w Krasowcu, w Ulimie, w Ulimiu. Także naprawdę będzie się działo. Ponad 20 milionów złotych na inwestycje są stricte wraz z dofinansowaniami ze strony administracji rządowej i ostatnimi dofinansowaniami witowskimi. A WIT-u na przykład będzie remontowana, przebudowywana i w całkowicie nowym obliczu sala Świetlica Wiejska w Brzozowcu.
I tak wróciliśmy do początku naszej dyskusji, czyli do ZIT-u. Dziękuję panom za dyskusję, za rozmowę i poświęcony nam czas. Zbliża się godzina 13, więc musimy kończyć naszą audycję. Przypomnę, państwa i moimi gośćmi byli burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
I wójt Deszcz na Paweł Tymszan. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Życzę państwu miłego weekendu.
Audycję realizował, przypomnę, Hubert Pietroński. Ja nazywam się Marcin Sasin. To była audycja Samorządne Lubuskie. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień w piątek po godzinie 12:15.
Samorządne Lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.